Nareszcie ów człowiek wrócił. Miał w ręku bilet. Szary, kratkowany sekretnik. Szczerbic zobaczył ten kolor z daleka i powitał barwę z daleka. Szary kolor. Spokojnie zapłacił nader grube wynagrodzenie i spokojnie oddarł karbowany brzeg papieru. Przeczytał bez żadnego zgoła uczucia. Dobrze o godzinie 11 u mnie. Była 10 rano. Miał sporo czasu. Poszedł przed siebie. Błądził po rozmaitych zaułkach Wiednia. Nic teraz nie wiedział. Jakiś werset niczego. Najnilitościwiej dręczą nas i zginają niewidzialne ręce. Jedno jedyne pewne to nazwa ulicy, numer domu i numer mieszkania. Reszta to nicość, martwa i potworna zgnilizna. Kwadranse wlokły się opieszale. Gdy wreszcie umieszczony w pewnym gmachu zegar miał wybić 11, Szczerbic poszedł w swą ulicę. Nic już nie widział i nie słyszał. Jednym tchem wbiegł na schody. Mijał piętra. Jakże płonącym sercem, jak gwałtownymi oczami poznał, pokochał i pochłonął duszą te schody. Napisy na drzwiach, kształty okien, barwa stopni, skręty poręczy. Stanąwszy przed drzwiami, zatrzymał się i marzył. Złudzenie niosło go, jak gdyby przez zgliszczański park. Szum drzew w sercu. Nacisnął guzik dzwonka i słuchał jego drżenia. Uśmiech potworny rozwarł mu wargi i szept oszalały kołysał się na nich. Toż to ja do Ewy dzwonię. Posłyszał kroki i poznał, że to ona idzie do drzwi. Krótki zgrzyt, zobaczył ją. Cofnęła się szybko z przedpokoju do saloniku na prawo. Opuściła go nareszcie furia niepokoju. Szedł za nią w weselu, tylko w weselu, w jakowymś śpiewie ciała. Zamknął za sobą drzwi z matowego szkła i podniósł oczy. Stała w głębi pokoju i przypatrywała mu się czujnymi oczyma. Szczęście jego natychmiast potknęło się o ten wzrok. Wnet wszakże przemógł się i zbliżył. Widział, że usta jej są w pewien przedziwnie okrutny sposób zaciśnięte. Z oczu nieprzebłagany wyraz zionie, ale nie mógł powstrzymać szaleństwa. Nie wiedział wcale o tym, że podnosi ręce, że ją nimi otoczył, przygarnął do swego serca, że usta swe, palące się od ognia, zatopił w jej ustach. Oddała mu pocałunek zimnymi wargami. Żałosne jej oczy, niepojęte, zdumione i wysłane dokądś w przestwory, wciąż weń patrzały. Nie mógł mówić. Bełkotał tylko jak niemowa wargowe sylaby. Przemknęło jedno zaledwie poślizgnięcie czasu, a oto utracił już uczucie szczęścia z racji ujrzenia Ewy. Przeciwnie, staczał się w przepaść rozpaczy z tego powodu, że była tak zimna, że miała usta tak nieczułe, a oczy takiego pełne mroku. Nie broniła mu, gdy ukląkł przy jej nogach i gdy kładł usta na piersiach, a przecie wciąż czuł się pokrzywdzonym. Coś zaczęła mówić. Długo te wyrazy szarpały się z jej piersi. Nareszcie... Byłeś mi wierny? Tak, byłem ci wierny. A jesteś jeszcze? Jestem. Pojedziemy do Ameryki? Dlaczegoż do Ameryki? Bo tu nie chcę. Dobrze, gdzie zechcesz, gdzie każesz. A masz dużo pieniędzy? Mam ze sobą wszystko, co posiadam. Jak to? Zrobiłem z braćmi taką umowę. Ustąpiłem im bez zysku dla siebie, no, ze stratami, udział w majątku, w fabryce, w naszym domu komisowym. Więc ile możesz mieć wszystkiego? Ewo, czemu o tym teraz chcesz mówić? Muszę teraz o tym mówić. Dlaczegoż musisz? Bo teraz całe życie mam ci oddać. Całe życie. Mam ci oddać całe życie. Jeżeli chcesz wiedzieć, to Tak, mam kilkakroć 100 tysięcy rubli. Trudno mi zliczyć dokładnie, bo mi bracia przekażą na banki. Dowiem się dokładnie w naszym banku. Zmień to wszystko na gotówkę. Czy to można? I jedźmy jutro, pojutrze, dobrze? Och, dobrze, ale czemu wszystko na gotówkę? Chcę koniecznie. Muszę te pieniądze mieć w ręku. To niebezpiecznie. Wszystko jedno, ja muszę. Boję się, że mnie porzucisz, jak tamten. Was trzeba siłą trzymać. Mnie siłą nie potrzebujesz. Tamtego kochasz jeszcze? Spytał, wstając z ziemi i wdzierając się na nią, sięgając do ust i patrząc w oczy. Nie, krzyknęła boleśnie. Już go nie kocham, słyszysz? Słyszysz, co mówię, słyszysz? Podłego, co mnie porzucił i zepchnął w przepaść. Nie, nie kocham. Zapomniałam nareszcie tego szelmę, co mnie wydarł ze świata, od mego ojca. Ciebie kocham, szepnęła. Oczy jej stały się dzikie i jakby ślepe. Drżała całym ciałem. Łkanie głuche przebiegło w śmiech.